Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Maja Kleczewska.
Bardziej chyba mnie ciekawiło to, co się dzieje właśnie w tym czarnym pudle, niż to, co jest poza nim. I że tam można stworzyć świat taki, jaki się chce. I że nad tym światem absolutnie możemy zapanować. Nie po prostu jest to, co chcemy. Taka wolność. A rzeczywistość to wiadomo, no rzeczywistość jest absolutnie nieprzewidywalna i niereżyserowalna.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Maja Kleczewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maja Kleczewska, która przyjechała tutaj na ulicę Dworską prosto z własnego pokoju, czyli z teatru.
Tak, z Teatru Słowackiego, gdzie obecnie prowadzę próby do spektaklu Wesele, którego premiera jest, dwie premiery będą, 16 i 17 marca i serdecznie Państwa zapraszam.
Ale tak myślisz rzeczywiście, własny pokój, teatr?
Teraz na pewno tak, w takim gorącym okresie, tuż przed premierą właściwie spędzam czas od 10 rano praktycznie do 22 w teatrze. I tak planuję aż do premiery. No tak, to jest taki czas, że trzeba być właśnie tam.
Jakbyś to miała w czasie umieścić, przygotowanie do Wesela?
No to... To właściwie bardzo trudno powiedzieć, bo w takim poczuciu to przygotowanie do Wesela jest od pierwszego razu, kiedy się czytało Wesele, przez wszystkie spektakle, które się obejrzało po drodze aż do teraz. Ale też oczywiście dużo czasu to jest współpraca z realizatorami, omawianie projektu, wyobrażenia o nim, czyli zanim przystąpimy do prób, przed pierwszą próbą odbywa się właściwie no bardzo dużo takiej pracy koncepcyjnej głównie, no ale też oczywiście projekt scenograficzny, też koncepcja muzyki, wszystko musi powstać wcześniej, żeby ten czas, te około 2 miesięcy na próby był właśnie poświęcony aktorom, ale też teraz tuż przed premierą właściwie prace trwają jakby na wszystkich frontach, jak my to mówimy, czyli przygotowujemy światła, robimy korekty, muzyka też, wszyscy potrzebują czasu na próby. Próby też choreograficzne trwają, przymiarki kostiumów, więc to jest taki gorący czas, bo każdy z realizatorów potrzebuje czasu dla siebie. Tak jak my to mówimy, że każdy pion musi być zagospodarowany i tego czasu jest już mało do premiery. Aktorzy mają też różne potrzeby, także właściwie ten dzień jest każdy dzień jest za krótki.
A ten moment premiery?
No, dla mnie ostatnim momentem mojej pracy to jest trzecia generalna. Kiedy się żegnamy, to jest godzina zazwyczaj 22. Ja dziękuję wtedy aktorom za współpracę, bo potem dzień premiery, ja zazwyczaj nie robię prób, właściwie nigdy. No bo to jest taki dzień święta, że już rozumiem, że każdy chce rano odpocząć i po prostu przyjść wieczorem do pracy, ale ja kiedyś się bardzo denerwowałam premierami, a teraz już nie tak bardzo, bo właściwie premiera nie może nigdy pójść poniżej trzech generalnych. Mhm. Ona zawsze, czy tam zazwyczaj jest dużo lepsza niż te przebiegi całości generalne. I ja nie mam takiego napięcia, że akurat premiera, nie wiem, ten 16, 17 jest najważniejszy, na przykład 19 to już mniej. No 19 jest tak samo ważny i 20. I grają do 27 nieprzerwanie. O to się tylko martwię, że tego 27 będą po prostu bardzo, zespół będzie bardzo zmęczony po takim niesłychanie długim secie. Rzadko się to praktykuje w teatrze, żeby grać takie longi. Ale też jestem tego ciekawa i będę oglądać te poszczególne spektakle. One są dla mnie też, jakby, bo też aktorzy czekają na feedback, omawiamy je, że praca moja nie kończy się w dniu trzeciej generalnej właściwie.
No, to pytanie też idzie w tym kierunku, że jak takie oczekiwanie na reakcję, jak to przedstawienie będzie czytane, jak na twarze nawet publiczności, co one będą wyrażać. Nawet nie myślę wcale o opiniach krytyków, bo to takie prawdziwe życie teatru to jest na widowni. Powiedziałaś przed chwilą, że ty się nauczyłaś już dystansować do tych premier. Pamiętasz ten moment? No bo to jest takie, tak sądzę, takie osadzenie się w sobie twórczyni.
Tak, taki po prostu spokój. To znaczy ja się też... to jest, oczywiście wynika to z doświadczenia, jest takiego poczucia, że publiczność jest bardzo różna i każdy widz odbiera spektakl inaczej. I krótko mówiąc, no jednym się podoba, a drugim się nie podoba i na to nie mamy zupełnie żadnego wpływu. Więc po prostu, krótko mówiąc, ja się jakoś tym nie przejmuję po prostu i pozostawiam już widzom wolną rękę i odbiór jest ich bardzo indywidualną sprawą. Ale też czuję, że tak naprawdę tym odbiorcą, który jakby ocenia spektakl, najsurowiej jestem ja. W związku z tym, jeżeli się tam pojawiają rzeczy, które mam poczucie, że właśnie, że trzeba poprawić, czy nie działają, no to robię to nawet po premierze, jeżeli potrzeba. Mhm. Więc dla mnie jakby premiera też nie jest końcem, definitywnym końcem pracy. I też oczywiście wszystko też jest między widownią a aktorami. Oni czują ten przepływ. Relacja między widzem a aktorami jest jakąś relacją energetyczną. Więc aktorzy bardzo reagują na to, co dostają jakby z tej widowni, co do nich płynie i to oddają. Ale ja już w tym nie uczestniczę, bo ja oglądam z jaskółki i zazwyczaj po prostu ja jestem tak daleko od widzów, że nie umiem jakby wyczuwać tej atmosfery, która tam jakby na dole panuje.
A ta energia, która tworzy się między tobą a aktorami, właśnie jak to jest teraz, od twojego debiutu w Teatrze Słowackiego, swoją drogą, minęło ile? 22 lata? I pamiętasz siebie wtedy, z tamtego czasu? I teraz po tych 22 latach, w jakim kierunku ewoluowałaś w sobie, nie? I też właśnie w kontaktach z aktorem, aktorką.
To znaczy po prostu ja pamiętam oczywiście ten się z takim młodym debiutantem, to jest się w jakimś takim amoku, szale po prostu, że się tak pragnie zrobić spektakl.
Totalne.
I się nie potrafi go zrobić i wszystko jest nowe i człowiek chłonie i się jednocześnie uczy, ale ten poziom stresu u mnie jako u debiutantki był duży oczywiście, bo chce się od razu zrobić spektakl wybitny. No, ale się nie ma takich narzędzi i się po prostu nie wie, jak te światła, gdzie, jak to działa. A teraz to jest etap zupełnie inny, że jak mam wyobrażenie, co chcę zrobić, to umiem to zrobić. Znaczy nie zastanawiam się, jak ja mam do tego dojść, bo jakby w samej materii teatralnej po prostu mam narzędzia, żeby to zrobić. No ale oczywiście to, co jest między reżyserem i aktorami, jest taką wymianą też nie tylko w takiej jakości jakby słów, które wymieniamy, ale też pewnych energii i że aktorzy, mam wrażenie, że oni wyczuwają reżysera, z którym pracują, że to jest w dużej mierze niewerbalne, że nie muszę wszystkiego mówić, żeby oni wiedzieli, do czego ja dążę. Mhm.
Byłam, widziałam to przedstawienie z Dominiką Bednarczyk-Jordan i wiem, że to wasze spotkanie Dominiki i twoje było pełne napięcia. Dwie ambitne, młode twórczyni, jedna reżyserka, druga aktorka. I później gdzieś opowiadałaś, że ty chciałaś wtedy wszystko skontrolować, prawda? Że chciałaś wyreżyserować właściwie każdy oddech. Aktorki. I właśnie to jest dla mnie szalenie interesujące.
Tak, no wracając do tej kontroli, oczywiście mi się wydawało, że to tak trzeba. Że to właśnie na tym reżyseria polega, ale chyba ja się tego nauczyłam od doświadczonych aktorów. Że jakoś oni mi to chyba wyjaśnili, że ja nie muszę ich pilnować.
Taki luz ci, tak?
Tak, że po prostu, że muszę im dać święty spokój, dać wolną rękę i po prostu się zająć jakby reżyserowaniem, a nie tropieniem po prostu każdego milimetra jakby wewnątrz aktora, żeby nie być takim osaczającym po prostu. Tylko żeby... Mam takie poczucie, że jednak daje dużo wolności, bo ta wolność też mi daje takie powietrze, że aktor mnie może zaskoczyć, on ma przestrzeń też improwizacji, że są tematy omówione, wiemy co gramy, w jakiej sprawie, ale czy on zrobi to tak, czy inaczej, czy dzisiaj po prostu ma jakiś nastrój, który go ciągnie ku jakimś zmianom, że ja za tym chętnie idę. I wydaje mi się, że to powoduje, że spektakl jest żywy, że nie jest taki wyklepany na pamięć, że jest odtąd dotąd, że po prostu jest taką odrobioną lekcją. Tylko jest spotkaniem, jakimś zdarzeniem po prostu i że aktor też uważam tak po latach, absolutnie musi mieć przyjemność z tej pracy, nie? Że nie może przychodzić jak na skścięcie na tą 19, tylko wychodzi na scenę i że ma jakąś po prostu takie poczucie radości.
Przyjemność reżyserki?
Przyjemność reżysera, to jest na każdej próbie właściwie, bo oprócz takich prób technicznych, no bo to jest po prostu nudne, ale niezbędne, ale najciekawsze są te próby oczywiście pierwsze, gdzie tylko rozmawiamy o wyobrażeniach. Aha. I na tych pierwszych próbach wszystko jest możliwe. Zanim się wstanie od stolika, po prostu te spektakle powstają jeden za drugim, różne możliwości. I potem bardzo ciekawy etap to jest etap, jak już się wstanie od stolika, jak się formują te sceny. I potem ten następny skok to jest zobaczyć sceny w ciągu. Jak one na siebie działają i jakie się pojawiają jakieś energie i nowe w ogóle znaczenia. Jak właśnie sceny oddziałują na siebie. I oczywiście, że trzeba jakby mieć taki kompromis między jakby właśnie czasem prób takich jakby aktorskich, a technicznych, no bo to też wymaga od aktorów wielkiej cierpliwości. Oni już są gotowi, no ale światło jeszcze nie gotowe, dźwięk nie gotowy, że oni po prostu muszą się wykazać niesamowitą cierpliwością, bo te przebiegi techniczne też są bardzo jakby potrzebne, no już dla widza. Po prostu musi płynąć wszystko, musi być synchronizowane i na to też potrzebny jest czas.
Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
Maja, ty pamiętasz swoje pierwsze wejście do teatru? Jako widzki? Nie byłaś dziewczynką?
Pewnie byłam dziewczynką. Nie, kompletnie nie pamiętam. Ale to na pewno była to były jakieś wczesne lata, bo moja ciotka była lekarką i bardzo często dostawała bilety, bo to był taki zwyczaj, że lekarz musi być zawsze na widowni, więc ona zabierała mnie na najdziwniejsze spektakle.
O.
Właściwie co tydzień do różnych teatrów warszawskich, ale pamiętam, że ja głównie chciałam oglądać Szajnę, bo widziałam zdjęcia Szajny w studio i rodzice stwierdzili, że to na Szajnę jest za wcześnie. To mogłam mieć, nie wiem, może 8 lat.
No to chyba tak.
Że oni stwierdzili, że ten Szajnę i ja zawsze nie mogłam im tego wybaczyć. A potem oczywiście już to było niemożliwe, żeby zobaczyć te spektakle, one zeszły. I to było jakieś takie dla mnie dramatyczne. A potem chodziłam jakby ciągle do teatru. Właściwie pamiętam...
Wesele Hanuszkiewicza to widziałaś?
Wesele Hanuszkiewicza, tak chyba widziałam je 20 razy, wydaje mi się. Bo ja też chodziłam na przykład na spektakle, na przykład na wesele chodziłam obsesyjnie, to znaczy ciągle, jak tylko grali. Właściwie trudno mi powiedzieć z jakiego powodu, w związku z tym nauczyłam się go prawie na pamięć. I oczywiście jak teraz zaczęłam pracować nad nim, to do mnie wracają. Ja te wszystkie sceny pamiętam, bo one są jakoś na twardym dysku wpisane. I wtedy byłam zupełnie bezkrytyczna, a teraz myślę, nie no, ta scena niedobra, nie? I tutaj wiecie, co przestawił, jak interpretował.
U Hanuszkiewicza, rozumiem, tak?
Tak, tak.
No ale teraz się zmienił, nie? Czasy się zmieniły, kontekst i tak dalej.
Wszystko się zmieniło, tak. Ale też pewne rozwiązania sceniczne. No ja wtedy chłonęłam wszystko bezkrytycznie. Ale też takim najsilniejszym chyba zdarzeniem dla mnie w teatrze to było... Niechrzczesną artyści Kantora. to chyba tak, ja też musiałam być wtedy jakąś bardzo młodą osobą, bo to był szok. A następnym takim szokiem były chyba spektakle Grzegorzewskiego w studio. Mhm. Cztery komedie równoległe, jakieś takie przedziwne spektakle, które pamiętam, że tam było może 10 osób na widowni, że to było takie dziwaczne. Właściwie w tamtym czasie widzowie tego nie rozumieli. Chodzili raczej do Kwadratu, może do Syreny, ale ten Grzegorzewski był dla nich zupełnie hermetyczny. Ja wtedy starałam się wszystkie jego premiery oglądać.
No a pamiętasz swój egzamin na reżyserię?
Tak, pamiętam. Ja byłam po trzecim roku psychologii i już czułam, że ja chyba nie będę psychologiem i że może, ale chciałam iść na...
A w sumie dlaczego nie chciałaś być tym psychologiem?
Bo poczułam, że to jest taki bardzo samotny zawód, że ja po prostu będę siedzieć w pokoju na fotelu, a naprzeciwko mnie będzie siedzieć osoba jedna, druga i kolejna i wszystkie one będą miały jakiś oczywiście kłopot. Ale poczułam też taką izolację, że po prostu że pracuję w ogromnej samotności, no raz na jakiś czas superwizja. A ja chciałam pracować z ludźmi. Więc poczułam, że może to nie jest dla mnie dobra jakaś ścieżka. Ale poszłam, ale nie byłam aż tak... tego pewna, więc poszłam na ten egzamin bez jakiegoś wielkiego napięcia i chyba to mnie uratowało. Mhm. Bo takiej wiedzy to ja wtedy za dłużej nie miałam, ale mówiłam na tym egzaminie, pamiętam teoretycznym, że bardzo przepraszam, że no nie wiem, ale chętnie się dowiem i przeczytam. To ja miałam wrażenie, że to ich po prostu rozbroiło, no że trudno, no nie wie, ale chociaż wie, że nie wie.
I obiecuję,
że nadrobi. Tak.
To więc... był w komisji.
Był...
Holubek?
Chyba Holubek był. Był Krasowski.
Zapasiewicz?
Zapasiewicz, Wojtyszko. Ale teraz również moi koledzy z pracy, czyli Kilian Adamczyk, jeszcze wtedy tacy młodzi, Krzysztof Orzechowski. Ta komisja była bardzo duża i wydawali mi się wszyscy groźni. Ale jakoś nie spodziewałam się, że się dostanę. To się po prostu jakoś taki cud. Ale może to
nie
też
spodziewałaś się, poszłaś?
Nie spodziewałam się. Poszłam tak na luzie zobaczyć, jak będzie.
Czyli to jest jakby taka trochę rozmowa tutaj, ten fragment instruktażowy, że na egzaminy trzeba chodzić na luzie. Mhm. I...
No tak, bo nie spinałam się, bo też wiedziałam, że po prostu, że ja nie nadrobię całej historii, nie wiem, literatury, dramatu, po prostu nie wiem, w 2 tygodnie, że to po prostu się nie da. Ja byłam z innego świata jednak, z psychologii, więc myśmy po prostu się zajmowali inną literaturą.
To widzisz kogoś, jakieś takie osoby, które wpłynęły na ciebie jako na twórczynię?
Wydaje mi się, że ten impuls przychodzi z wielu stron. Przychodził właśnie z wielokrotnego oglądania Wesela Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym. Przychodził od, właściwie być może takim, nie wiem, mitem założycielskim, jakimś na poziomie jakimś nieświadomym. To było zobaczenie Kantora. Tam to był, pamiętam, ten spektakl był w Stodole i było za dużo widzów. Mhm. Nie mogli się zmieścić.
No i to Kantor na pewno ich wyprosił.
Powiedział, że spektakl się nie odbędzie.
Tak.
W związku z czym ktoś zemdlał, ktoś płakał, ktoś krzyczał, że po prostu nigdy nie wyjdzie. Awantura nie byłeś, była nie? Nieprawdopodobna. Ja siedziałam w kąciku i się modliłam, żebym mnie nie zauważył, że ja się jakoś tak wślizgnę. Ale to trwało bardzo długo, no tak powiedzmy do 40 minut. On podgrzewał tą temperaturę w sposób nieprawdopodobny. Ludzie byli roztrzęsieni. Okazało się, że się wszyscy zmieścili. Mhm. Otworzyły się drzwi, że ja mam teraz wrażenie, że to było wszystko wyreżyserowane. I byli już w takim stanie rozedrgania, ja też, że po prostu wszystko to, co się wydarzyło potem, co zobaczyliśmy na scenie, było przeżyciem ekstremalnym. I że jakoś wydaje mi się, że on to zaplanował, nie? Że po prostu, że myśmy nie byli z ulicy tak po prostu, że na luziku usiądziemy na krzesłach i sobie zobaczymy, tylko byliśmy wszyscy w ogromnym napięciu i wielkim takim poruszeniu. I że to poruszenie było jakąś materią, na której po prostu tkanką, przez którą się przesączało wszystko to, co się ze sceny do nas dostawała. Wielka energia, tak. I on potem na tej scenie. Mhm. I być może to jest szereg takich zdarzeń, które się składają na takie wyobrażenie, że ten teatr mnie jakoś przyciągał, nie? Że mnie to bardzo ciekawiło, w ogóle bardziej chyba mnie ciekawiło to, co się dzieje właśnie w tym czarnym pudle, niż to, co jest poza nim. I że tam można stworzyć świat taki, jaki się chce. Mhm. I że nad tym światem absolutnie możemy zapanować. Nie, po prostu jest to, co chcemy. Taka wolność. A rzeczywistość to wiadomo. No, rzeczywistość jest absolutnie nieprzewidywalna i niereżyserowalna właściwie do jakiegoś stopnia. Dlatego też wydaje mi się, że teatr tworzy jakąś taką strukturę ochronną, nie? Jakąś enklawą. Że to jest, no dla mnie jest wielkie szczęście, że ja po prostu mogę się tym zajmować. Czyli ja się nie zajmuję w ogóle rzeczywistością, która mnie otacza w gruncie rzeczy.
No, powiedzmy.
W jakiejś stopniu, tak.
Twój teatr bardzo żywo reaguje na tę rzeczywistość tu i teraz.
Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
Wiesz, jak cię słucham, to porusza mnie taka pewność gestu twórczyni, że to jest ta ścieżka, to jest ta droga, którą obrałam i konsekwentnie szłam, a nie miałaś albo miewasz chwilę zwątpienia, że nie chcesz wykonywać tego zawodu, że on jest zbyt trudny, że nieprzyjazne instytucje są nieprzyjazne, że teatry są niedofinansowane, że jest co chwilę w teatrze jest jakaś afera, tam jest pożar, wybucha, gdzieś indziej jest gaszony i o przekroczenia są sprawy aktorom, reżyserom wytaczane.
Miałam dwukrotnie chyba takie wątpliwości, czy to na pewno jest dla mnie, ale one trwały bardzo krótko i właściwie ja też widzę, jak studentki, studenci moi reagują bardzo gwałtownie na przeciwności.
Na trudności.
Na trudności, na właśnie taki problem, a to instytucja jest nie taka, a to coś, a to zespół, a to taki kłopot, a to inny. I wydaje mi się, że po prostu to jest to, co bym powiedziała młodym ludziom, po prostu nie przejmujcie się tak bardzo.
O, tak łatwo powiedzieć, Maja.
Tak, ale jest, tych teatrów jest tyle. No, z tym teatrem nie jest mi nie po drodze, idę do innego po prostu. A też przez to, że to jest żywa tkanka, żywi ludzie, to będzie różnie. Nie? Że trzeba taki mieć w sobie po prostu spokój.
A te twoje momenty załamania?
Te momenty, jeden był taki, po spektaklu tu w Krakowie, Noże w kurach.
No, żenada roku.
Żenada roku. Jestem się, nie wiem, czytam, że żenada roku. A jeszcze był taki jakiś czas, że miałam poczucie na próbach, że ja nie mogę zrobić tego, co ja chcę, bo aktorzy grają coś innego.
Czyli od początku nie szło, tak?
Tak jakoś mi było, tak jakoś ciężko się pracowało. Jestem myślę, no nie. No to tak nie może być, że ja chcę coś, a oni coś innego grają, a potem ja dostaję za to baty. Ja sobie myślę, no nie, nie, nie. Postanowiłam zostać wtedy pilotem wycieczek zagranicznych. Ja sobie myślę, no, to świetna praca. Aha. No to jest dopiero horror. No bo tam szambo wybija w hotelu, ktoś ma nie taki pokój, ludzie płaczą, krzyczą. Chcą wracać, chcą zwrotu pieniędzy, poparzyli się na plaży i tak dalej, nie? Ktoś się zgubił, ktoś zgubił paszport, no, także tam spokoju nie ma. Myślę tak, no to pięknie, no tu jest naprawdę, tu są poważne problemy. Ale wtedy zadzwonił do mnie Piotr Kruszczyński, który został dyrektorem w Wałbrzychu i mówi, przyjedź, bo tu taki teatr jest, nie ma widowni, tu nikt nie chodzi, poza tym jest tam grzyb, to się w ogóle rozpada, no ale... Przyjedź tutaj, no to się jedzie, wprawdzie tam się wtedy chyba jechało 9 godzin z Warszawy. Także horror. Ale on mnie namówił, Ja przyjechałam, jak przyjechałam, to mi się oczywiście bardzo spodobało. I pomyślałam sobie, no dobrze, spróbuję raz, ale powiedziałam aktorom tak, słuchajcie, jeżeli wy nie chcecie tego grać, to powiedzcie mi to na pierwszej próbie, żebyśmy się tu nie męczyli miesiącami.
No i to był sukces, ten rozmów z Kukułczym Gniazdem.
Oddajcie rolę od razu, nie macie wątpliwości. Mm-hmm. I mówię, nie, nie, ale chętnie spróbujemy. Ja mówię, no dobrze. No i od tego czasu już tych wątpliwości, już one mi tak nie nachodziły. Ale też po prostu ja nie chcę już, nie chcę być pilotem wycieczek i nie chcę wykonywać żadnej innej pracy. Po prostu wydaje mi się, że ta praca jest dla mnie. I ona mnie cieszy i nie szukam niczego innego. Mhm.
A taki moment w tej pracy, kiedy poczułaś niezależność finansową? Bo to jest zawód, to jest wolny zawód. Te pieniądze raz są, raz ich nie ma.
Tak. No czas i powiedzieć jasno, że jeżeli ktoś chce mieć stabilność finansową, no to raczej SGH bym polecała. Nie, że nie wiem, Politechnikę, nie, że są takie dobre kierunki, które jak człowiek skończy, to ma pracę, dużo zarabia, zarządzanie, no nie wiem, myślę, że ludzie, którzy chcą zarabiać pieniądze, naprawdę mogą znaleźć jakąś inny sposób niż sztuka. No na pewno nie szkoły teatralne, na pewno nie ASP, bo to jest loteria. Mhm. Ja taką niezależność finansową poczułam późno, ale to były inne czasy. Ja tego nie odczuwałam jako dramat. Ja sobie myślałam, no to trudno. Nie miałam po prostu wobec życia, nie wiem, takich oczekiwań materialnych. Mhm. No, to powiedziałam, że to jest jakaś taka skrajna postawa. Oczywiście jak od czasu, kiedy urodziłam dzieci, no to przestałam być taka niefrasobliwa, ale pomyślałam sobie, no to trzeba po prostu więcej pracować. Nie, więcej pracować, bardziej oszczędzać, gdzieś jakoś skupić, żeby, żeby to życie się jakoś toczyło. Ale ja nie miałam nigdy marzeń, że nie wiem, sobie willę kupię z basenem. No i dalej ich nie mam. Nie, to jakby ja nie potrzebowałam też oszczędzać, żeby jakiś kupić sobie świetny też samochód. Po prostu ja nie mam takich potrzeb, ale rozumiem, że inni mogą mieć.
Mhm. No to napięcie między rodzicielstwem a jeszcze większą ilością pracy, o której powiedziałaś. Mhm. I to łączenie tych dwóch sfer szalenie trudne. Im dzieci są większe, tym to jest troszkę łatwiejsze, ale tylko troszkę. Ale na początku, jak dzieci są małe, jeszcze dwójka, jeszcze w tym samym wieku, w twoim przypadku, bo tak, bliźniaki, to no to jest ogromne wyzwanie logistyczne, nie wspominając o emocjonalnym.
Tak, a z drugiej strony sobie myślimy, no dobrze, a Hanusia, żona Tetmajera, urodziła 9 dzieci, ja już sobie poradziła, jeszcze była na Syberii, jeszcze pocieszała córkę, która straciła dzieci i męża, że my tak się za bardzo troszeczkę nad sobą rozczulamy, no tak, no miałam 2 dzieci małych, niemowlaków, trzeba było pracować i można sobie z tym poradzić, to jest kwestia jakiegoś planowania, logistyki, niani, że po prostu, że ja też nie miałam też skłonności takiego popadania w taką rozpacz czy bezradność. Po prostu to są sytuacje, które są trudne, ale to one nie są bez wyjścia.
Zawsze taki masz w głowie błysk, one nie są bez wyjścia?
Tak, tak. Że nie ma sytuacji bez wyjścia. No, że po prostu jak jest, że trzeba szukać rozwiązań i się nie poddawać. Mhm. No, ale ja też mam tak, że moje obie babcie przeżyły wojnę, one mi o tym opowiadały, jak ja dobrze pamiętam te historie. W związku z tym nigdy też nie miałam takiej tendencji, że mi jest jakoś źle. Wręcz nawet przeciwnie, bym powiedziała, no. Mhm.
A jakbyś miała na koniec powiedzieć o takiej sytuacji, zdarzeniu, które albo było, albo będzie, albo marzysz, albo po prostu cały czas jest w tobie, kiedy ty się czujesz wolną kobietą. To, co ci przychodzi do głowy.
To znaczy, ale ja też mam takie poczucie, że ja się tak zawsze czułam. Że nawet jak profesorowie mi mówili jeszcze w warszawskiej szkole teatralnej, że to nie jest zawód dla kobiety, bo to trzeba być kapitanem okrętu. To ja mówiłam, no ale jak to? Ale a Lidia Zamkow na przykład, a Skuszanka. I oni tak mówi, nie, no to... I mówi zawsze, że Lidia Zamkow to chyba nie była jednak kobieta, nie? Że miała taką siłę.
No, ale myślałam, wyrzucili cię z tej szkoły.
Wyrzucili mnie słusznie zresztą za niesubordynację absolutną i... bo ja w ogóle nie chciałam robić tego, co oni mówili mi, że mam robić. W związku z tym ja tak czuję, że to chyba nie mieli wyjścia właściwie. Ale jestem im wdzięczna, bo dzięki temu skończyłam krakowską szkołę, gdzie się bardzo dużo nauczyłam. I też, ale też mam takie poczucie, że ta wolność, po prostu jakaś taka niezależność była zawsze dla mnie najważniejsza.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.